sceniczny. Podcast o teatrze.
Dzisiaj jesteśmy z Julią... Mogę podać wasze nazwiska?
Chyba tak.
Z Julią Wypych. Karoliną Wróbel. I dzisiaj sobie pogadamy o obsłudze widza, bo to, co nas łączy, oprócz oczywiście pasji i miłości do teatru, albo filmu, albo teatru, to nasza praca. Pracowałyśmy, albo pracujemy jako obsługa widza w różnych teatrach, nie tylko w Warszawie, co jest super jakąś perspektywą, dla mnie przynajmniej. I też te wszystkie teatry, w których pracowałyśmy, mają różny status. Nie są to tylko teatry instytucjonalne, ale też niezależne, albo takie, które działają sezonowo. Nie wiem właściwie, jaki status ma ten teatr sezonowy, o którym mówię.
Fundacji.
Tak, więc jakbyśmy tak miały ująć, czym się zajmujemy, to ja mogę powiedzieć, że... Znaczy, czym się zajmuje obsługa widza? To wszystkim. W zależności na pewno od teatru, nie? No bo są teatry, w których jesteś tylko bileterem albo tylko akurat jesteś na szatni, ale też, no właśnie, zależy w sumie od teatru i spektaklu. Tak mi się wydaje. Ale też miałam taką kminę, że w sumie jesteśmy takimi, taką pierwszą wizytą, jakby, no jesteśmy osobami taką wizytówką trochę tego teatru i to z nami się widzowie spotykają na samym początku. I ja też zaczęłam zwracać uwagę na to, jak się zachowuje wobec mnie obsługa widza w innych teatrach i z reguły jest spoko, nie narzekam. Tak, więc no robimy bardzo różne szalone zadania, czasami polegają one na szybkim kupieniu papierosów i doniesienia ich za kulisy albo czegoś innego. Czasami polegają na pomocy w zmianie scenografii. No czasami jest to właśnie po prostu sprzedawanie, czy po prostu aż w sumie sprzedaż programów, biletów albo obsługa szatni. Chcecie coś dodać? Co jeszcze robimy?
No to właśnie zależy, bo w teatrze sezonowym to była nie tylko obsługa widza, nie było też szatni, ale też jakieś biurowe rzeczy i właściwie scenografia, garderoby i wszystko. I tak jak mówisz, wtedy to było nie tylko spotkanie z widzem, ale też cały czas kontakt z artystami i z zarządem. To znaczy byliśmy pośrodku wszystkich i trzeba było ich często jakoś skomunikować, wyjaśnić, być takim pośrednikiem między tymi wszystkimi trzema grupami, co jest wyzwaniem.
W sumie byliśmy takimi pracownikami pełnoprawnymi teatru, a niekoniecznie samymi bileterami. No i to też było fajne, bo można było poznać rzeczy i działania i różne prawa od środka, prawa działania teatru, niekoniecznie ujęte w jakichś teoriach teatralnych, które są przekazywane na przykład na akademii. Nauczyć się tego wszystkiego w praktyce i to jest bardzo ciekawe moim zdaniem.
No ale właśnie dla mnie dużym plusem było to, że można było sobie oglądać spektakle za darmo, a jak na przykład chcesz się pouczyć, to też jest na to przestrzeń, no bo jak nie oglądasz spektaklu, to sobie siedzisz w szatni, pilnujesz kurtek i możesz sobie wtedy coś tam swojego porobić. To też jest fajne, tak mi się wydaje.
I dla mnie to jest bardzo niezobowiązująca praca, tak naprawdę, bo teoretycznie nie jest się zmuszonym do brania jakiejkolwiek zmiany. Te zmiany są teoretycznie wyznaczane, przynajmniej u mnie, przez jakiś tam grafik, ale zawsze tę zmianę można oddać komuś i zwykle są chętni, bo też oczywiście no nie każdy może dostać danego dnia zmianę, a może komuś pasuje. Poza tym przychodzimy tylko na 3 godziny do pracy, mniej więcej. No to też zależy od spektaklu oczywiście, ale generalnie ja przychodzę na 3-3,5 godziny, co nie jest aż takim wielkim wysiłkiem, niż miałabym pracować przez 8 godzin dziennie, codziennie. Oczywiście jest to umowa zlecenie, co jest minusem, bo to nie liczy się nam jakiegokolwiek stażu pracy. No ale to też są jakieś pieniądze, to jest znowu kolejny plus. Ale myślę, że takim największym minusem tej pracy jest to, że my dostajemy cały feedback, czy jest on pozytywny, czy negatywny od widza, czy dostajemy przysłowiową burę, czy dostajemy pochwały dla sztuki, dla teatru. To wszystko spływa na nas i to jest największy minus. Ostatnio tego doświadczyłam na własnej skórze podczas spektaklu pani po prostu, nawet w trakcie ciszy, która była na scenie, pani stwierdziła, że zacznie się ze mną kłócić. Więc.
Ale o co poszło?
A to poszło... było na widowni?
Tak. Mogę mówić tutaj nazwę teatru?
No, myślę, że tak. Okay. Nie obrażą się chyba.
No to to było w Och Teatrze. Stałam pod garderobą i pani dość mocno, powolnym tempem szła sobie na ostatnią ławeczkę, która jest zarezerwowana dla widzów. A z tytułu tego, że była pełna sala i zero wolnych czerwonych krzeseł, no to pani już nie zdążyła na tą ławeczkę, bo też było bardzo dużo wejściówek.
Mhm.
I w trakcie spektaklu, ponieważ musiała cały stać, zaczęła się na mnie dziwnie patrzeć, ponieważ ja jako pracownik miałam krzesło pracownicze. Mhm. Także no wszystko było generalnie legalnie zrobione przeze mnie.
A to rozumiem też, że to było miejsce na wejściówkę.
Tak,
to znaczy, to była że wejściówka. Przy zakupie biletu została poinformowana, że to może być miejsce stojące.
Tak, przy kasie jest napisana karteczka wielkimi literami, że wejściówka nie gwarantuje miejsca siedzącego. Także pani była mocno zbulwersowana na to. Poza tym była trochę starsza. Ale w takich sytuacjach po prostu idzie się trochę szybciej też po własne miejsce, tak? Które się chce.
Jest wyścig wtedy po prostu.
Tak, i pani dosłownie stwierdziła, że jak się traktuje wejściówki, że ona się nie zgadza na to i że tak nie można i że ona żąda rozmowy z kimś, kto się zajmuje tymi wejściówkami i ona w ogóle złoży skargę też do dyrekcji, bo ja sobie siedziałam, po czym zaproponowałam jej moje krzesło, bo mówię, no dobrze, no to niech pani weźmie moje pracownicze krzesło. A ona stwierdziła, że ja już się nasiedziałam, więc poszła, wzięła sobie to krzesło i usiadła na środku. I prosząc ją o to, żeby się przesunęła troszeczkę do krawędzi, bo siedziała po pierwsze na drodze ewakuacyjnej, po drugie na drodze z kulis do garderoby, powiedziała mi, że się nie przesunie i to takim tonem, że odechciało mi się z nią już jakkolwiek komunikować.
Przykro mi.
Mi również było przykro i po tej zmianie stwierdziłam, że chyba wypisuję się z tej pracy, zwalniam się i w ogóle podziękuję. Ale tak później drugie, trzecie, czwarte podejście przed... jak to powiedzieć? Przerobienia, przetrawienia tego całego zdarzenia. Stwierdziłam, że jednak chyba wszystko jest okej i jednak lubię tą pracę.
Także. Właśnie też tak jak mówisz, że często pozytywny i negatywny komentarz spływa na obsługę widza, to przypomniało mi się to doświadczenie komentowania też na przykład sponsorów teatru. I to, czy ta firma powinna być sponsorem, albo nie powinna być sponsorem. I w momencie, kiedy my po prostu jesteśmy pracownikami...
O czym konkretnie mówisz, Jula? Ja żartuję.
Jesteśmy pracownikami, którzy po prostu mają firmowe koszulki.
Jest ja to tylko dodam, są takie stacje benzynowe, które nie wszyscy za nimi przepadają, a które czasami wspomagają teatry. No a musicie wiedzieć, że nie wszystkie teatry biorą kasę od państwa i muszą sobie radzić różnymi sposobami.
No tak, to też jest bardzo złożone. W ogóle ta sytuacja też politycznie i z tym sponsorem to jest bardzo złożony temat. I w momencie, kiedy ktoś, kto po prostu sprawdza bilety albo sprzedaje bilety, zostaje wezwany do rozmowy na ten temat z widzem, gdzie no, nie ma zbyt dużego wpływu na sponsorów teatru, jest wyzwaniem, ale też to, że przy każdym feedbacku i przy każdym komentarzu trzeba jednak zachować ten profesjonalizm, co czasami, tak jak Karolina mówi, jest dużym wyzwaniem. To znaczy zdarzają się personalne komentarze. Ja na przykład często odpowiadałam na pytanie, czy jestem mężczyzną, czy kobietą.
Tak. Najgorsze!
W odpowiedzi dostałam coś o szczekaniu na widzów i gdzie mój ton był bardzo spokojny.
Potwierdzam, bo byłam przy tej sytuacji.
I no to było, to znaczy w tym momencie, kiedy wchodzą duże emocje, bardzo trudno jest zachować ten profesjonalizm i wziąć ten krok w tył, wziąć głęboki oddech i starać się jednak być dobrą wizytówką tego miejsca. No ale często to jest bardzo duże wyzwanie.
Ja najczęściej spotkałam się jednak albo z pijanym widzem i to...
no akurat mówię ze swojego doświadczenia i najczęściej to byli po prostu panowie, którzy wydaje mi się zostali zaciągnięci do teatru przez swoją żonę, więc chcąc sobie umilić wieczór przyszli już pijani. I kiedyś właśnie miałam taką dziwną sytuację, bo ziomek przyszedł do nas na spektakl z puszką Red Bulla. No i spoko, w sensie no możesz przyjść ze swoim piciem, że ten problem, tylko on po wypiciu tej puszki już się zaczął tak mega dziwnie zachowywać i w trakcie spektaklu cały czas przychodził dokupować wino. Spoko. Potem w czasie przerwy też dokupował sobie wino i już na drugim akcie zupełnie odleciał. Po prostu mu się przysnęło i jego żona do nas przyszła, bardzo nas przeprosiła i powiedziała, że to się już nigdy nie powtórzy, że proszę mu już nie sprzedawać alkoholu, ona następnym razem przyjdzie z przyjaciółką. No więc właśnie z reguły mi się zdarzają pijani widzowie, albo o Jezu, mój ulubiony typ to jest widz interaktywny, czyli taki, który uważa, że jest śmieszniejszy niż to, co się dzieje na scenie. I ponieważ pracuję w teatrze, w którym ten kontakt z widzem jest bliski i no jest tam przestrzeń na to, żeby nawiązać kontakt z aktorem w czasie przedstawienia, ale jest mnóstwo osób, które właśnie pod wpływem różnych substancji albo nie wiem, sytuacji, albo po prostu czują, że teraz jest ich moment, przejmują przedstawienie albo no, po prostu zaczynają brać zbyt czynny udział w spektaklu i są bardzo interaktywni i zadają pytania. I był taki spektakl, w którym widzowie przechodzą między pokojami, bo to wszystko się dzieje w takiej bardzo dziwnej przestrzeni. I jedna widzka nam zginęła i znaleźliśmy ją w jakimś zupełnie innym pokoju z pytaniem, co ona tu robi. Ona mówi, że chciała sobie pooglądać. I mówi, że no w porządku, ale to już zapraszamy na spektakl i w czasie przerwy również nam zaginęła. To znaczy po prostu sobie wchodziła do przestrzeni, które nie były do tego przeznaczone i nie widziała w tym nic złego. Więc no właśnie bardzo mnie też bawią zawsze widzowie, którzy nie wiem, są bardzo atencyjni i fajnie, że sobie dobrze się bawią i tak dalej, tylko to też czasami potrafi być uciążliwe również dla aktorów, no i jak dla obsługi widza.
Mi się otworzyły teraz dwa wątki, to znaczy typ widz śpiący i jest zawsze wyzwaniem,
typy widza.
Co zrobić w takiej sytuacji? To znaczy, wiadomo, w różnych sytuacjach przychodzi się do teatru, ktoś może być bardzo zmęczony, ktoś, nie oceniam tego, że ktoś ma spadek energii w trakcie tak. spektaklu, ale to pytanie, na ile to przeszkadza ludziom dookoła, czy powinno się reagować, czy tego widza budzić, czy dopiero kiedy zacznie chrapać, to jest też zawsze duże wyzwanie. Widz śpiący to jest bardzo ciekawy typ. I drugi wątek to też wchodzenie i wychodzenie na widowni z widowni w trakcie spektaklu. Szczególnie zdarza mi się pracować w teatrze, gdzie głównie przychodzą dzieci. To jest widownia raczej szkolna, tak. przedszkolna. I wtedy uruchamia się taka lawina, kiedy jedna osoba wyjdzie do toalety i wszyscy nagle czują tą motywację. Są zainspirowani wyjściem do toalety i są całe wycieczki i potem nie umieją znaleźć swojego miejsca albo potrzebują pomocy w skorzystaniu z toalety. I to jest taka dezorganizacja. No typy widzów bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe.
No widz malutki, widz w sensie, że małe dzieci to mój ulubiony typ widza, chociaż jak jest zima i też mówiłam Julce, zanim tutaj przyjechałyśmy, że jak jest właśnie zima i te wszystkie dzieciaki przychodzą z tymi kurtkami, to one mają gdzieś, co się stanie z tą kurtką. One po prostu rzucają tymi kurtkami, latają te czapki, szaliki i to ty musisz to wsadzić, no bo poniekąd jesteś odpowiedzialny za te ubrania też. I próbujesz dać kluczyk na przykład wychowawcy, który ma tam 10 osób, albo rodzicowi. Mamy tacie lub innej osobie, która jest odpowiedzialna za dziecko, ale ta osoba już biegnie za tym dzieckiem, żeby je upilnować, więc w sumie nie bierze tego kluczyka ostatecznie, więc ty biegniesz zaraz za tą osobą, żeby dać jej kluczyk, ale już jest po prostu kolejna chmara dzieciaków przed tą szatnią i to jest masakra. W sensie, jak byłam pierwszy raz właśnie w jednym z teatrów dla dzieci w Warszawie i zobaczyłam tą chmarę, że tylko otwierają się drzwi i wbiegają te dzieciaki, takie super, jesteśmy w teatrze, ale fajnie, ale rzucają w ciebie tymi ubraniami, te szaliki i każdy w inną stronę i ty nie wiesz potem, czyj był ten szalik i tak dalej, a te dzieciaki też nie zawsze w ogóle pamiętają o tym, żeby je odebrać potem z szatni czy coś, więc przychodzą zdenerwowani rodzice albo właśnie w ogóle zagubieni nauczyciele. No potem to już mnie bawiło i już byłam taka trochę bardziej wyluzowana, ale za pierwszym razem się strasznie stresowałam, że Boże, przecież jakby ja nie pamiętam, czyje były te czapki, ale że 15 czapek, 10 kurtek w ogóle gdzieś z boku, to nawet nie wisi na jednym wieszaku.
Straszne.
Dzieci się nie przejmują tym, co się stanie z ich czapką i szalikiem, ale tylko przed spektaklem. Po spektaklu jest czasami histeria, że zgubiłem czapkę i uspokajam, że spokojnie, czapeczka się na pewno znajdzie, ale to już jest, to już są takie emocje, że jest płacz, krzyk. No i czapeczka się zawsze znajduje, ale to jest to okupione takimi emocjami. Także tak, nie przejmują się tymi rzeczami, ale tylko przed.
No, chociaż ja bardzo dobrze wspominam, teraz tak z perspektywy czasu, to dobrze wspominam te dyżury w teatrach dla dzieci, bo one dzieciaki jakoś tak zawsze dawały taką dobrą energię.
Tak, zdrowotne awarie, jakieś omdlenia na widowni albo w ogóle po prostu rzeczy, które wymagały, nie wiem, że ktoś się źle czuł, czy jakieś takie awarie. Bo zwykle, znaczy powinien być w teatrze ktoś...
Zastanawiam się.
Ktoś medicover jakiś, ale... No to nie zawsze ma miejsce.
Ja miałam jedynie po spektaklu, więc to nie zakłóciło całego przebiegu, ale faktycznie osoba zemdlała po spektaklu, bo siedziała akurat w miejscu, na które padało światło reflektora. I po prostu ją trochę przygrzało.
Upiekła się
do światła. I to była w sumie jedyna sytuacja.
Nie
pamiętam. Oprócz tych wszystkich osób, które wychodzą z sali, bo jest im za gorąco. No ale no to robią to
samo. Żądają zwrotu pieniędzy. Bo to jest skandal, że na zewnątrz jest 35 stopni i w środku jest 30 stopni. Przecież powinno być 20. Co z tego, że na widownię wchodzi 120 osób i mają wysoką temperaturę ciała, ale nie, musi być zimno, bo inaczej zwrot pieniędzy.
Nie, to z tym, że ktoś zasłabł, to tak nie miałam, ale jak był COVID, to znaczy jak były te post-covidowe, jak już znieśli obostrzenia i można było przychodzić do teatru, ale w maseczkach, to nagle się okazało, że połowa Polski ma astmę i nikt nie może siedzieć w maseczce, bo było wtedy takie zezwolenie, że jak ktoś właśnie ma stwierdzenie, że ma astmę, to może zdjąć maseczkę. Więc no właśnie wtedy połowa Polski miała astmę i nikt nie siedział w maseczce.
Co do tych przykrych komentarzy na temat maseczek, to przypomniała mi się taka anegdotka z moich, to była pierwsza albo druga zmiana w ogóle moja, jeśli chodzi o pracę w obsłudze widza. I to było, to nie był komediowy spektakl, to nie był lekki repertuar, powiedziałabym nawet, że bardzo poważny i oczekiwałam też po tym miejscu, nie wiedziałam za bardzo czego się spodziewać, bo to był sam mój sam początek pracy, no ale spodziewałam się raczej takiej wyższej kultury widzów i jeszcze przed rozpoczęciem spektaklu akurat miałam takie zadanie, żeby pomagać znaleźć miejsce na widowni i zwracać uwagę o maseczki, odpowiadać na pytania. I właśnie jeden pan zdjął maseczkę. Ja tak kilka razy mówiłam, że proszę o założenie maseczki i widziałam, że nie reaguje, tylko w ogóle po prostu słucha mnie, ale nie reaguje w żaden sposób. I już podeszłam tak bardzo indywidualnie i powiedziałam, że przepraszam, tutaj mamy taki regulamin i kupując bilet zaakceptował pan ten regulamin, więc jest pan zobowiązany, żeby założyć tę maseczkę i pan powiedział, że będzie mu duszno i zemdleje. I powiedziałam, starając się zachować pełen profesjonalizm, że jeśli źle się pan poczuje, to proszę to zgłosić do obsługi widowni, wtedy udzielimy jakiejś pomocy i naprawdę będzie pan zaopiekowany, jeśli źle się pan poczuje, ale mimo wszystko bardzo proszę o założenie maseczki. I pan wtedy postawił mi taki warunek, że założę maseczkę, jeśli mu obiecam, że jeśli zemdleję, to przeprowadzę resuscytację metodą usta-usta. Jego żona była wyraźnie rozbawiona tym żartem, bo siedziała akurat obok niego. No ja nie byłam rozbawiona. trochę jak na pierwszą czy drugą zmianę było to wyzwanie. No powiedziałam tylko, że nie, i tak wydaje mi się, że zachowałam profesjonalizm, bo powiedziałam, że wydaje mi się, że jednak bezpieczniej będzie, jeśli pomocy udzieli ktoś, kto się na tym zna i przeszedł szkolenie z pierwszej pomocy, a ja nie przeszłam tego szkolenia, więc nie udzielę panu pomocy, ale na pewno ktoś się zaopiekuje i to było bardzo stresujące i takie no po prostu nieprzyjemne, to znaczy no, bardzo, bardzo nieprzyjemne doświadczenie. No ale tak. Też poza takimi medycznymi rzeczami zdrowotnymi, to były też takie spektakle, na których no, poruszały trudne tematy i nie było żadnych trigger warningów za bardzo. Znaczy można było to wyczytać z opisu spektaklu, ale nie do końca. I kilka razy po prostu zdarzało mi się wyprowadzać ludzi, którzy źle się poczuli psychicznie z tym, co dzieje się na scenie. Poruszał jakieś triggerujące tematy. Mhm. I właśnie jakieś uspokajanie widzów. I to też no, nie jesteśmy, nie przechodzimy za bardzo szkoleń w tym kierunku, no, jak rozmawiać z kimś takim, z kimś, kto ma atak paniki, a wydaje mi się, że to by było fajne i potrzebne.
Tak, absolutnie.
W niektórych miejscach, bo no, to zależy już od jakiejś naszej wrażliwości i umiejętności, nie wiem, uspokajania widza, żeby jakoś zażegnać ten kryzys, ale to też były wyzwania. To znaczy stresujące i trudne sytuacje.
No nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale masz rację, że powinny być jakieś takie szkolenia, jak obyć się z taką osobą, bo szczerze mówiąc nie wiem, jak ja bym się zachowała, zwłaszcza jeżeli na przykład sama bym była striggerowana tym, co się dzieje na scenie i jesteś tą osobą, która powinna uspokajać, no bo tak, wiesz, zrobić pieczę nad tymi widzami.
No Matko, ale też przy tych oświadczeniach, ile się nasłuchałam pytań typu, a numer konta też mam podać? A może chce pani jeszcze numer nerkę?
Tak, tak.
Numer buta.
Numer buta.
Tak.
Nerkę mogę też
oddać. O, nieprzyjemnie.
To co jeszcze do tych oświadczeń covidowych, nie wiem, czy to jakby jest w temacie, ale bardzo często przychodzą również osoby jakieś znane. W trakcie pandemii przychodziły, wróć, to jest w czasie przeszłym już. I ja pamiętam, że strasznie się śmiałyśmy z tego zawsze, że no podają imię i nazwisko, ale trzeba było jeszcze podać numer telefonu, że w razie wypadku i...
Albo maila,
że w razie czego, żeby można było się z nimi skontaktować. I pamiętam, przyszedł jakiś znany aktor i później... Zaczęłyśmy sprawdzać, czy to jest faktycznie jego numer telefonu. Ja nie wiem, czy powinnam o tym tutaj mówić. Ale okazało się, że podał fejkowy. Także...
Znaczy, nie miałyśmy fejkowych numerów telefonu.
Miałyśmy możliwość... bezpieczeństwo, kwestia bezpieczeństwa, tak. Nieodpowiedzialne.
Ale miałyśmy sprawdzić tego, nie dzwoniąc na ten numer, także żeby nie było.
Chodzi o wasze zdrowie.
Tak.
Tak, ale też lista kontaktów po takiej pracy w teatrze jest bardzo interesująca.
Tak.
To znaczy numery, maile i tak. Po prostu odsyłanie rzeczy artystom, którzy zostawili jakieś ważne rzeczy w trakcie.
Nagle dysponujesz bardzo dużą bazą danych.
Na przykład wysyłanie puzonu.
Co?
Ktoś zostawił u nas puzon i gitarę elektryczną. I trzeba było odesłać puzon.
Misia.
O, misia.
No okej, okay, misia to może bym nie zauważyła, ale puzon...
Co się może zdarzyć z takimi ludźmi?
Ale ubrań też bardzo dużo zostało w teatrze.
Tak.
Mm-hmm. Kalendarz.
O Jezu, ja kiedyś jak sprzątałam po jednym ze spektakli, znalazłam, i to właśnie było mega dziwne, bo bardzo często znajduję jakieś na przykład butelkę po piwie, albo setkę, albo coś tam. Znaczy to akurat nie w tych teatrach instytucjonalnych, tylko w innych.
Teatry niezależne.
Bardzo często są, nie wiem, gdzieś nawet nie pochowane, tylko czasami ktoś stawia tak centralnie. W widocznym miejscu, dwusetę pustą, ale kiedyś znalazłam rajstopy i to było mega dziwne. Chociaż kiedyś też koleżanka znalazła stanik i to też było bardzo dziwne.
Karolina, opowiedz o kopciuszku.
Pewnego pięknego dnia o godzinie 9 rano, prawdopodobnie była to niedziela, dzwoni telefon do biura.
Biuro działało od 10, żeby tak. Nie było, więc to było bardzo wcześnie jak na nas.
Tak, i zadzwonił pewien pan, który się zapytał, czy na sali nie zostało może przypadkiem but. No. Zapytałam się więc, dlaczego miałby tam zostać but, czy ktoś wyszedł bez buta z naszej sali. On powiedział, nie, po prostu moja żona zmieniała obuwie na sali.
No i
byłam strasznie zdziwiona, ale również byłam zdziwiona, ponieważ pani przyszła do tego buta kolejnego dnia i powiedziała mi, że to są buty, tak bardzo jej zależało na tym bucie, ponieważ kupiła go w Hiszpanii chyba i to są buty jakieś takie do tańczenia flamenco, więc były dla niej bardzo ważne, bo są wygodne i w ogóle tańczyła tam w nich gdzieś tam. I tak.
Dobrze, że je zmieniała na widowni.
Tak, i bardzo śmiesznie, że zostawiła tak duży obiekt na widowni. Również.
Grubo.
Ale okulary też, dużo okularów.
Okularów, tak.
Pieniądze.
Które się znajdowały w magiczny sposób, w magicznych miejscach. Ale również...
Super, albo but w puzonie. O Jezu. O.
Ale także na sali raz mogłyśmy znaleźć kopę papieru toaletowego.
O matko.
I okazało się, że pani albo tak bardzo, nie pamiętam, czy już tak bardzo smarkała, czy tak bardzo się pociła.
Ja myślę, że to był ten czas, kiedy było bardzo gorąco i właśnie 35 stopni na widowni. I
I to była pani, która podawała się za ciotkę Roberta Kubicy.
Robert Kubica, jeśli nas słuchasz.
Pozdrów ciocie.
Pozdrów ciocie.
Która pisze wiersze.
O.
Tak. I generalnie jest bardzo miła, aczkolwiek był to bardzo wymagający widz i bardzo uciążliwy, ponieważ przyszedł później kilka razy jeszcze do naszego teatru, nie wchodząc na spektakl i po prostu dawał nam rozrywkę podczas oczekiwania na zakończenie spektaklu.
Tak, ja miałam rozrywkę jeszcze w trakcie sprzedaży biletów, bo ta pani przyszła do nas i wcześniej, wcześniej zwróciłyśmy uwagę po tym, kiedy zostawiła po sobie porwany, całą rolkę porwaną papieru toaletowego. I ta pani przyszła i była trochę inaczej ubrana i zaczęła mówić do mnie po angielsku. I zastanawiałam się, czy po prostu chce zmienić tożsamość, żebyśmy nie rozpoznały tego
widza. To była incognito.
I właśnie ta pani zaczęła do mnie mówić po angielsku, pytać o repertuar, w ogóle jak działa ten teatr, dopytywać się o w ogóle jak wygląda ta praca, o studia, wszystko po angielsku. I ja, chcąc być miła, odpowiadałam też po angielsku, po czym ta pani powiedziała, że bardzo dobrze, zdałam test, bo chciała sprawdzić, czy umiem mówić po angielsku i dostałam za to centa. I centa za to dostałam, za zdanie tego testu. I potem jeszcze chyba dostałam długopis, taki reklamowy długopis.
Tak. A to była ta ciotka Roberta
Kubicy? Uczcie się języków.
Tak, ja z tej pani dostałam wiersz, który był całkiem rubaszny. Ale również miałam z nią głęboką rozmowę o religii, o tym, że trzeba chodzić do kościoła.
Ale po angielsku czy po polsku?
Po polsku, już po polsku. Już...
Nie musiałaś zdawać testu.
Nie, nie. Myślę, ale że nie Julia zdała za mnie. Nie, ale ty nie dostałaś wiersza.
No, ale dostałam centa.
No dobra, w sumie korzyści materialne są lepsze.
Nie, no ale właśnie masz super pamiątkę, chyba że już nie masz tego wiersza.
Już nie mam, bo myślę, że był na tyle niezdatny do czegokolwiek, że na spokojnie mogłam się go pozbyć. Ale co do prezentów od widzów, bo tak. to też jest szeroki temat.
Ale celowo zostawionych.
Nie.
Jakby danych nam w ramach wdzięczności i tak dalej. No po pierwsze są to napiwki.
No tak.
Co jest super moim zdaniem. Tak. Jakby to...
Ja jeszcze mam taką wrzutkę. Tak myślę, że bardzo jest miłe i przyjemne, jak ktoś płaci za szatnię. Że to jest taki bardzo fajny napiwek i bardzo mało osób tak robi. I zauważyłam, że bardzo często robią to po prostu starsi ludzie. I
no to jest super fajne. To jest nawyk, który teraz już nie jest oczywisty.
Tak. No, przepraszam, przerwałam ci.
Tak, tylko chciałam powiedzieć, że za napiwki bardzo często staje się jakby drugą wypłatę. Przynajmniej u mnie tak jest, że dostaję tak dużo napiwku, że jakby całą zmianę zapłaconą jeszcze raz.
Ale ja pracując w teatrze dla dzieci nie zawsze. One nie dają napiwków, czasami zostawiam czapeczkę albo rękawiczkę.
Super.
I one nie są do spieniężenia niestety.
To prawda. Ale... Chociaż dzieciaki też bardzo często namawiały rodziców do kupowania programów, a przy spektaklach dla dzieci są takie fajne programy, kolorowanki albo coś tam. I z reguły się sprzedawały wszystkie.
Rację. Ale te prezenty były w ogóle poza napiwkami, to były bardzo fajne rzeczy.
Tak, i to niekoniecznie były jakieś takie rzeczy typowo materialne, ale na przykład widzowie przynosili nam pomarańcze, czekolady, Raffaello,
pączki, jagodzianki.
No czasami też były różne alkohole, no bo wiedzieli, że jesteśmy 18+, ale często to też były alkohole dla zarządu. Czyli nie dla nas.
A docierały do zarządu,
dbaliśmy o to. Dbaliśmy o to. Ale ja na przykład też dostałam bransoletkę i z komentarzem, żebym przyjechała jeszcze za rok. I żebym pracowała tutaj, bo bardzo miło, że się na przykład ze mną pracuje. Albo po prostu jakieś takie bardzo miłe słowa od widzów typu przyjedźcie za rok, będzie fajnie, czekamy na was. To jest bardzo miłe. Od takich stałych widzów oczywiście.
Ale też od artystów. Czasami jakieś po prostu z wdzięczności za ogarnianie wszystkiego, jakieś słodycze albo po prostu takie miłe słowo. że dobra robota, to też jest bardzo motywujące.
No to też jest specyfika pracy właśnie w takim sezonowym teatrze, w którym pracowałyśmy, że mamy bliski kontakt z artystami i to często jest bardzo inspirujące i dające jakieś takie poczucie wartości, że nie jesteśmy tylko pracownikami teatru, ale też jesteśmy ludźmi, z którymi warto porozmawiać.
Też pamiętajcie, że też jesteśmy ludźmi.
Tak, pracownik teatru to też człowiek. Tak. To warto zaznaczyć moim zdaniem.
No, ja widzę dużą różnicę na poziomie pracy w teatrze publicznym. A nie, czy też publicznym, ale niezależnym i no dużo bardziej wolę pracować jednak w teatrze niezależnym, gdzie właśnie po prostu czujesz się częścią tej ekipy, nie jesteś sobie taką randomową osobą, która no, jest trochę takim nobody, że mało kto też zna twoje imię, nazwisko i podchodzą do ciebie jak do kolejnego takiego, nie wiem, no tak wiecie, no jakby tam masz taką swoją, jesteś sobie osobą i też z reguły są dużo mniejsze te ekipy w teatrach niezależnych i jest jakaś taka fajna wspólnota się tworzy. I tak, faktycznie, no jakby jesteś też blisko z wszystkimi, a w teatrze publicznym ja też pracowałam tak, że w sumie za każdym razem spotykałam, jakby była inna ekipa na dyżurze i bardzo rzadko się spotykałam z tymi samymi ludźmi i chociaż fajne jest to, że możesz sobie oglądać spektakl, ale nie czujesz się częścią tego teatru, tylko jesteś takim...
No jesteś też zatrudniany przez zupełnie, zupełnie inną firmę, więc jeszcze to zainspirowało mnie do rozmowy o strojach do pracy, w ogóle o wyglądzie.
O nie, to mój trigger.
Bo no, jeśli jest się wizytówką i pierwszą osobą, z którą spotyka się widz, no to dobrze po prostu sprawiać dobre wrażenie. Ale czasami, kiedy jest to, nie wiem, wymóg chodzenia w wysokich butach, gdzie no, trzeba sprzedawać programy, biegać gdzieś po schodach, po widowni, być jednak w wielu miejscach naraz, to bardzo utrudnia pracę albo no, po prostu jest niekomfortowe. Czy jakieś spódniczki, czy buty na obcasie, takie rzeczy.
Tak, no mi też się właśnie tak średnio podobało to, że większość kostiumów, które tam były, były w podobnym rozmiarze, więc osoby, które na przykład nie były w stałej ekipie jakiegoś teatru, ale nie akurat nie pasował im rozmiar, no miały jakby rozmiar kostiumu tego uniformu, w którym pracujesz, no to miały problem i z reguły to się spotykało z jakimiś nieprzyjemnymi komentarzami od szefostwa, że tak powiem. No i dla mnie tą zmorą było chodzenie po prostu w szpilkach i stanie i sprzedawanie tych programów. No ja też jakoś super nie umiem chodzić na szpilkach i dla mnie to było dużym problemem. I jeszcze jakby, no nie wiem, faktycznie tam trzeba czasami latać, zamykać, otwierać te drzwi, coś tam i ktoś zaraz ma tysiące pytań. Biegasz też po tej szatni, jak oddajesz kurtki albo przyjmujesz kurtki. Więc no nie, dla mnie to był trigger i bardzo się cieszę, że teraz w teatrze, w którym pracuję, stroje nie obowiązują. Czy obowiązują, ale nie takie, wiecie, jakieś konkretne. Tylko wiadomo, że nie przyjdę w jakichś brudnych, potarganych ubraniach, tylko tak na luzie też do tego podchodzą.
No właśnie praca z dziećmi jest o tyle satysfakcjonująca, że często mówią, o bardzo mi się podobał spektakl, na pewno tutaj wrócę, bardzo lubię teatr i jeszcze chcę kupić program i w ogóle ja wiem jaka to była lalka, bo przeczytałam taką książkę, którą tutaj kupiłam i bardzo mi się podoba i jest pani bardzo ładna na przykład i to jest bardzo miłe, ale czasami w ogóle jakakolwiek praca z dziećmi to jest wyzwanie, na przykład pytanie o to, przez jakąś grupę dziewczynek. Jak ma pani na imię? A jak ma pani na drugie imię? A ile ma pani wzrostu? A pani jest z Polski? A ma pani męża? I powiedziałam, że nie. I wtedy dostałam pytanie, a czy ma pani dzieci? Ja powiedziałam, że nie, nie mam dzieci. A czy chce być pani naszą mamą? Nie, moją mamą. I ja mówię, nie, myślę, że wasze mamy byłyby niezadowolone, gdybyście miały inne mamy. I zwykle, no nie pracowałam wcześniej z dziećmi i nie mam takich, nie mam łatwości w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi, ta praca trochę tego wymaga. No ale zawsze wychodziło jakoś śmiesznie. No ale tak, nie zostałam oficjalnie ich mamą. W ogóle nie oficjalnie, w żaden sposób nie zostałam ich mamą. Może tak.
Odpukać.
No tak.
No nie wiem. Ale to też pokazuje, że patrzcie, jest jakaś ścieżka kariery jednak w tej obsłudze widza, że najpierw jesteś taką zwykłą obsługą widza, a potem możesz być takim liderem zmiany na przykład.
Najpierw jesteś tym zagubionym, który nie wie co, gdzie, jak otworzyć drzwi,
tak.
I panikuje i tak dalej. I potem nie uczysz się więcej, ale musisz sobie radzić z stresem. I już jest lepiej.
To prawda, to prawda.
I no wiadomo, od biletera do dyrektora, prawda?
No, tak, by nie wiadomo, wiadomo. Są przypadki. Ale nie, w ogóle myślę, że to jest jedna z najlepszych prac możliwych dla studenta, szczególnie dla studenta wiedzy o teatrze na przykład. Przez ten, tak jak Karolina mówiłaś, elastyczny grafik. No nie mówię tutaj o zarobkach, bo to jednak jest praca dorywcza, więc to pozostawię bez komentarza, ale przez elastyczny grafik i przez to, że można się dużo dowiedzieć też takich zakulisowych rzeczy. Bardzo fajne.
No super, to też... Czy dla mnie rozmowy z widzami takie fajne po spektaklu też, po sobie posłuchać, jakie oni mieli wrażenia i też jak odbiera na przykład jakiś tam spektakl, był taki spektakl w Teatrze Polskim, co mogę to powiedzieć? Nie no, powiem, dobra już. Jezu, to był spektakl Strzępki.
Madagaskaru coś?
MG?
MG. I ja byłam parę razy na tym spektaklu na dyżurze i raz jak byłam, to była taka widownia starsza. No to sporo osób wyszło z tego spektaklu, ale parę osób, które zostało, to potem nawet tak chciało podyskutować właśnie z obsługą widza, czy nam się to podoba i co my o tym sądzimy. Potem jak byłam, to było sporo młodszych ludzi. I też sobie wymieniliśmy zdania i to też jest właśnie fajne, że w sumie ludzie lubią rozmawiać z obsługą widza, mam takie wrażenie. Czasami nie są mili, wiadomo. Czasami rozmawiają z tobą tylko po to, żeby zwrócić ci uwagę, czy coś tam. Ale czasami powstają naprawdę fajne rozmowy.
Jeszcze miałam zapytać o... Czy lubicie wręczać kwiaty?
Miałam w pewnym momencie to pytanie i ten pomysł, żeby zapytać się o to. Ale ja myślę, że już na tyle jestem przyzwyczajona do tego, że nie robię mi różnicy, czy wręczam, czy nie wręczam. Jest to dla mnie najmniej stresujące chyba ze wszystkich rzeczy, które można robić w teatrze.
Ja chyba za każdym razem, w sensie mam wrażenie, że bardzo często mylę ludzi. Znaczy nawet wiem, jakby przypisuję sobie nazwisko do twarzy, ale stresuję się jak wchodzę na scenę, bo jakby wolę być po tej drugiej stronie jednak niż na scenie i po prostu było milion sytuacji, że dałam kwiatka nie tej osobie, albo najlepiej jak kwiatka podaje tak, w sensie wiecie, łodygą jakby, nie kwiatkiem do góry, tylko łodygą i tak podstawiasz tą łodygę komuś pod twarz i jest takie niezręcznie, więc ja nie przepadam.
Ja zadając to pytanie, jeszcze sobie tego nie przypomniałam, ale teraz przypomniała mi się moja pierwsza zmiana jako obsługa widza. I tak się złożyło, że to była jakaś gala jubileuszowa, wielki koncert. Tak. I było bardzo, bardzo, bardzo dużo kwiatów i bardzo dużo orkiestry, wykonawców. Muzykom trzeba było jakby zejść na dół, żeby dać też muzykom. I to była moja pierwsza zmiana, pierwsze chodzenie dłużej w butach na obcasie.
O matko.
I po prostu rzucenie, przez to, że to była też stresowa sytuacja samego jakiegoś dużego wydarzenia, też dla stałych pracowników. Dostałam po prostu wręcz tej i tej osobie, a ja byłam w tym miejscu, pracowałam tam w ogóle pierwszy raz i to było straszne, jak weszłam na scenę i poczułam, że po prostu kolana mi się uginają i robi mi się słabo, bo ja nie jestem pewna, czy wręczam dobrej osobie i czy też nie weszłam za wcześnie, bo się tak trochę na mnie spojrzeli, ale potem okazało się, że to jest taka kokieteria, wiecie, czasami wręczacie kwiaty i oni udają zdziwionych. I ja wtedy byłam tak strasznie zestresowana, że zobaczyłam to zdziwione spojrzenie, takie, o Boże, czy ja daję to złej osobie, czy ja nie powinnam tej osobie dawać, albo może w ogóle jest zły moment, może to się jeszcze nie skończyło.
Co było na karteczce, Krzyś?
Ja po prostu czarno przed oczami, wręczyłam to, zeszłam jakimś innym w ogóle wejściem, już miałam, jakoś przez kulisy, gdzieś zeszłam, za mną dziewczyna wyszła z atakiem paniki i z trudnością, żeby złapać oddech. To był jakiś pogrom, Boże. I jeszcze inne kwiaty dla tych śpiewaków, te są żółte, te są czerwone, te są tutaj bukiet i musi być dla jakiejś osoby, ale nie pomyl tego z tej, bo mają podobne peruki, ale to nie jest to samo.
Ja na przykład znam taki cudowny przypadek pana, który bardzo chciał wręczyć kwiaty jednej artystce, więc wysłał nas wszystkich, żebyśmy kupili bukiet niby dla jego narzeczonej czy dziewczyny, nie mam pojęcia, ale tak jakoś mimochodem powiedział, żebyśmy kupili 15 takich kwiatów i 11 takich. Więc któraś z nas poszła, bo dostałyśmy za to duży napiwek. Także opłacało się. Po czym te kwiaty czekały na tego pana we foyer i on teoretycznie wychodził jeszcze bardzo często, żeby się napić, żeby wypalić sobie papierosa. Wszystko w trakcie koncertu jednej artystki. Po czym poprosił, żebyśmy te kwiaty jakby weszli z nimi na salę. Po czym mieliśmy też jeszcze chyba swoje kwiaty, takie teatralne. I w ogóle okazało się, że on wszedł sobie sam na scenę, później wręczył te kwiaty swojej dziewczynie / narzeczonej. Ja w ogóle się bałam najbardziej o to, że on się tam jej oświadczy. I w ogóle to będzie największy przypał świata, bo wstrzymamy cały koncert i w ogóle no, coś się wydarzy. Ale na szczęście tego nie zrobił. Ale był bardzo śmieszny, bo już jak wręczył te kwiaty, to nie dość, że zaczął całować tam artystkę, to jeszcze na pewno było od niego czuć bardzo dużo alkoholu. Także...
Właśnie też w tej, też w podobnej sytuacji, kiedy ktoś wszedł, nie uprzedzając obsługi widowni o tym, wszedł na scenę, żeby wręczyć kwiaty i właśnie zwróciłam też uwagę, że następnym razem proszę nas informować, jeśli chce pan wręczyć kwiaty, to my możemy je przekazać na scenie albo można je dać osobiście, ale po spektaklu, nie na scenie. I też dostałam jakiś bardzo niemiły komentarz. Ach, że dostałyśmy telefon. Dostałyśmy telefon, że rodzice mają rocznicę ślubu i poznali się w pociągu, a spektakl nawiązywał do pociągów. I czy z okazji tej rocznicy wszyscy artyści biorący udział w tym wydarzeniu mogą zaśpiewać 100 lat tej parze? No i próbowałyśmy jakoś o tym porozmawiać, że może możemy ewentualnie zaprosić do garderoby, jeśli artyści się zgodzą i że to raczej będzie trudne do zorganizowania, ale to był wyjątkowo zdeterminowany widz i długo nam zajęło przekonywanie, że to nie jest najlepszy pomysł, żeby w ten sposób uhonorować tą 50. rocznicę ślubu. Ale to
oczywiście pomysł był
no fajny.
Fajny, bardzo kreatywny.
Tak. Pociąg.
Czyli ostatecznie fajny. Się nie cała ekipa teatru nie zaśpiewała.
Nie, ktoś chyba złożył życzenia, ale to już tak we własnym zakresie. To znaczy też...
Tam chodziło chyba głównie o jedną osobę, tak mi się wydaje, tak, kogoś z aktorów, ale...
Nie, obsługa widza nie wzięła odpowiedzialności po prostu za zorganizowanie tego, tylko powiedzieliśmy, że ewentualnie będzie taka przestrzeń i możemy jakoś pomóc, żeby tą określoną artystkę czy artystę znaleźć, ale to we własnym zakresie. No bo tak, wszelkie zażalenia w tej sprawie z obu stron potem... Spadłyby na usługę.
Tak, już jesteśmy przy kwiatach, to ja myślę, że warto też powiedzieć o wtargnięciach do garderoby. Na przykład ja zawsze się boję, że ktoś po prostu sobie wejdzie tak bez przyzwolenia do garderoby i pilnuje ich po prostu jakby to była jakaś świątynia w ogóle opatrzności. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że ludzie są bardzo dziwni i niektórzy na przykład, nie wiem, przynosząc 20 fotografii do podpisania są lekko
nadużywają.
Niebezpieczni, jeśli chodzi o późniejsze jakieś tam zachowania, takie nie wiem jakie, no takie wymagające interwencji, nie interakcji ze strony obsługi widowni.
Ja nie miałam sytuacji, że ktoś wtargnął do garderoby, ale ostatnio właśnie aż się tak zdziwiłam i zasmuciłam kondycją człowieka. Nie żartuję. Ale właśnie w jednym spektaklu jest tak, że w teatrze, w którym pracuję, że widownia przechodzi z jednego miejsca do drugiego i obsługa widza wtedy jakby kontroluje, nadzoruje tą widownię, która przechodzi po prostu z tych dwóch miejsc. I bufet, w którym też pracujemy, stoi pusty, ale jakby nie ma opcji, żeby ktoś wszedł do tego bufetu, bo musiałby przejść i tak przez nas. Ale nie wiemy, jakim sposobem. Ostatnio właśnie było tak, że jakieś dwie osoby weszły do tego bufetu i jedna z naszych aktorek też była w tym bufecie, tylko oni nie zauważyli tej aktorki i ona nam potem właśnie opowiadała, że no więc jakby wszyscy widzowie sobie przechodzą tam z jednego pokoju do drugiego i ta dwójka stoi w bufecie i jest rozmowa, że pani mówi, że ona to by chciała batonika. No i jej mąż, czy partner, czy osoba, z którą przyszła do teatru mówi, że nie, no za to chyba trzeba zapłacić. A ta pani mówi, nie no, widzisz tu kogoś? I właśnie za nimi stała nasza aktorka, która mówi, przypał! I sobie poszła, ale tak się zasmuciłam, że kurczę, ludzie, jakby trwa spektakl, oni sobie w trakcie wychodzą do bufetu po batonika, za którego nawet nie chcą zapłacić, a wszystko sprzedajemy po 5 zł. Więc wydaje mi się, że skoro już płacisz tam jakąś kwotę nie najniższą za bilet, no to jesteś w stanie wydać też te 5 zł na batonika i nie musisz się zakradać do bufetu i nie wiem, udawać, że to jest za darmo. Właśnie jakby szczególnie w trakcie, jak się dzieje spektakl. W momencie, kiedy jakby nie siedzisz sobie, tylko właśnie coś się takiego dzieje, że ty musisz jakby obserwować, co się dzieje, bo zaraz zmieniasz salę, nie? Więc tak mi aż było przykro, że ktoś w ogóle sobie o tym pomyślał i się odważył, tak, ktoś odważył, no wiecie, właśnie słabe, słabe sytuacje. Fajnie, ja nigdy nie dostałam nic od widza, oprócz dobrego słowa.
Oczywiście. A to też się liczy.
Tak, to jest zawsze miłe. Nie, no i napiwki. Ale to już
w ogóle jest bardzo miłe.
No, ale to w przypadku raczej szatni, tak mi się wydaje. Zastanawiam się jeszcze nad jakąś przypałową historią, którą miałam, ale
na pewno było ich mnóstwo, ale ja na przykład nie pamiętam.
Ja raz to też był mój pierwszy czy drugi dzień pracy. Była bardzo duszno i widziałam, że jakaś pani stojąc w kolejce, żeby wejść na widownię, wachlowała się i po prostu wyglądała, jakby było jej słabo. Więc zapytałam, czy wszystko w porządku i powiedziała, że źle się czuje i że nie chce na razie wchodzić na widownię i mówiła, że czuje się coraz gorzej, ale odmawiała wezwania pogotowia. Mhm. Tylko mówiła, że zadzwoniła już chyba po córkę i ona już po nią jedzie, ale w międzyczasie opowiedziała mi o swoim piesku i kotku i pokazywała mi zdjęcia i w ogóle rozmawiałyśmy o pieskach i o kotkach. Potem jeszcze na chwilę chciała wejść na widownię, ale może nieważne. Nieważne. Ale tak, i w ogóle o córkach i o wnukach i o wszystkim mi opowiedziała i na koniec to też było bardzo miłe spotkanie z Wicką. To mi się przypomniało właśnie. Bardzo. Zdjęcia piesków, kotków, wnuków na nartach, w morzu, na wakacjach. Dzień babci, dzień dziadka. Bardzo kochana.
Ale to miłe, że się na nią zajęłaś, no.
O, też dbanie o ciszę wokół sali, w której dzieje się właśnie jakieś wydarzenie, było wyzwaniem w takim turystycznym miejscu. To znaczy zwracanie uwagi osobom dookoła, że tutaj za drzwiami dzieje się spektakl i że prosimy o ciszę i też czasami w różnych językach zwracanie tej uwagi i potem wyśmianie i jakieś takie... Czasami czuję się bardzo bezsilna pracując w cudzej widowni. Taka jakbym też trochę nie ma, to znaczy, że coś mówię i w ogóle nie dostaję żadnej reakcji poza krzywym spojrzeniem, ale to też było właśnie wyzwanie.
Tak, jak dużą to frajdę sprawia, to może być równie frustrujące. Tak mi się wydaje. Ważna jest ekipa, ludzie są ważni.
Nie macie jeszcze żadnych przypałowych historii?
No właśnie się zaczęłam zastanawiać. A u nas była, tylko ja nie byłam się jakby świadkiem tego wydarzenia. Czemu się i wlasz mniej?
To przypomniała mi się śmieszna historia. No.
Nie byłam świadkiem tego wydarzenia, tylko koleżanka mi opowiadała, ale w teatrze, w którym sobie pracujemy razem, że w trakcie spektaklu przybiegł do nas, znaczy może powiem tak, że jakby spektakl odbywa się w jednej przestrzeni, a toalety są niżej. Jakby trzeba zejść piętro niżej, znaczy wtedy trzeba było zejść piętro niżej do łazienki i to była jedyna toaleta, więc na tamte, nie wiem, 80 osób, 70 jest jedna toaleta. A spektakl trwa ponad 2 godziny, no więc wiadomo, że potem kolejki do łazienki są straszne i ta przerwa się wydłuża i tak dalej, no bo w sumie jest tylko jedna. W ogóle to nie wiem, czy to jest zgodne z zasadami BHP, a ja to powiedziałam, ale nieważne.
Wiem, o jakim teatrze mówisz.
Tak, dokładnie. W każdym razie przybiega techniczny w trakcie trwania spektaklu, krzyczy do naszego reżysera, że słuchajcie, słuchajcie, przypał, wyjebało mocz, co robimy? Przepraszam, ale to jest cytat i on tak powiedział. No i nasz reżyser podobno tam zszedł, spojrzał na to mi, nie no, wyjebało mocz, trzasnął drzwiami, mi nie ma toalety, zamykamy łazienkę.
Ale że co się wydarzyło?
No, i to wyglądało tak, jakby, jak masz sedes i taka jakbyś normalnie jakby właśnie ktoś się zsikał, tylko tak potężnie przed sedesem. No i nasz techniczny stwierdził właśnie, że nie no, wyjechało oczy, coś się stało z kanalizacją. No nasz reżyser to potwierdził, bo tam poszedł i zamknął.
Powiedział, że tak.
Powiedział, że tak. I nie wiem, kto ostatecznie poszedł to sprawdzić po raz kolejny i to chyba już było na koniec spektaklu, jak już widzowie musieli jakoś przetrwać. Ale okazało się, że wcale nie wyjebało żadnego moczu. Tylko ta łazienka była tak, jest tak dziwna, że jest na niej szklana podłoga i po prostu pod tą szklaną podłogą jest chyba drewniana podłoga i puściła żywica. I to jakby ta żywica była pod tą szklaną podłogą i to faktycznie wyglądało, jakby ktoś się tam zsikał, ale to była jakby żywica się rozlazła. I tak, i strasznie to było śmieszne, że nasz techniczny taki, wiecie, przyszedł zafukany, taki zachłukany i Jezu, co robimy? Nasz reżyser zamknął łazienkę i stwierdził, nie ma, dzisiaj nikt nie sika. Po czym się okazało, że to w sumie tylko żywica. Tak, ale to bardzo mnie teraz
zdarzyło. Bo przypomniała mi się nie w trakcie mojej pracy, ale historię z poprzednich pracowników, jak na przykład zapadł się fotel. To znaczy w trakcie spektaklu po prostu widz siedział i nagle znikł.
A siedział w pierwszym rzędzie.
Ruchoma część fotela po prostu odpadła. No zdarza się. Zdarzają się takie usterki, tak? Oczywiście nikt nie ucierpiał przy tym wydarzeniu, ale wydało mi się ono bardzo zabawne. Ucierpiał za to, jak odpadł kawałek sufitu.
A to nie
wstało. I spadł na głowę widza. Znaczy to był styropian. To był taka styropianowa element sufitu, taki wygłuszający. Ale tam też chyba był związek z jakimś wymuszeniem ubezpieczenia, że ten styropian wywołał wstrząs mózgu. Jakieś takie właśnie historie. Taka usterka. Lekka kraksa.
Cały Polski na zjazd bileterów.
Kongres obsługi widowni.
To by było super, jakby ktoś coś takiego zrobił i już opowiadalibyśmy sobie tylko jakieś takie...
A tego by było w tym momencie za dużo.
Może.
Tego już byśmy nie przetrawiali.
Ale niektóre historie naprawdę mnie aż wprawiają w osłupienie. Jak ciocia Roberta Kubicy. Nie, akurat była śmieszna. Nie, ale... to stresująca praca... To ja bardzo ją lubię i polecam wszystkim. Można spotkać bardzo dużo ciekawych ludzi.